Moi drodzy, po wysłuchaniu dzisiejszej Ewangelii o bogaczu i Łazarzu moglibyśmy powiedzieć, że ten, który tutaj na ziemi żyje dostatnie, ma wszystko pod kontrolą i wszystko do dyspozycji, cieszy się tym życiem, to czeka go potępienie. A ten, który jest biedny, cierpiący, schorowany, ubogi, potrzebujący najprostszych środków do życia i ich mający, ten będzie miał niebo. Idąc jednak tokiem myślenia, jaki daje nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii, trzeba sobie powiedzieć jasno, że poprzez to słowo, które dzisiaj otrzymaliśmy, nie mamy podzielić siebie, czy społeczeństwa, czy miejsca, gdzie przebywamy, czy ogólnie ludzkości na tych dobrych i złych, ale mamy się zastanowić nad taką postawą, która dzisiaj coraz mocniej wchodzi w nasze życie na różne sposoby. Spójrzmy najpierw, moi drodzy, na te trzy dramaty, które dzisiejsza Ewangelia opisuje. Dwa są bardzo dobitnie wyraźne, natomiast trzeci jest zapisany między zdaniami. Ale ten trzeci najbardziej nas, szczerze mówiąc, dotyczy. Pierwszy dramat to ten biedny Łazarz, który nie ma podstawowych środków do życia, który jest schorowany, o którym świat zapomniał, bo i rodzina, i najbliżsi, i ci, którzy przechodzili przez bramę bogacza, nikt go nie zauważał, jedynie psy przychodziły. Spójrzcie, jakie upokorzenie dla człowieka. Totalnie zapomniany, opuszczony. Nie ma nic gorszego na tym świecie jak samotność i zapomnienie. Nie ma nic gorszego. A ten człowiek w takiej sytuacji się znalazł. I spójrzcie, nie narzeka, nie ubolewa nad swoim losem, nie użala się. Jakoś trwa u bram bogacza i próbuje wyżebrać chociaż jakieś resztki. Dramat jego życia, jak pokazuje słowo dzisiejszej Ewangelii, jest wynagrodzony niebem. Druga postać dzisiejszej Ewangelii to bogacz, który posiada wiele. W Starym Testamencie, jak sięgniemy, to Bóg pochwala bogactwo. Bogactwo jest wyrazem błogosławieństwa samego Stwórcy, samego Boga. Ale bogactwo, które jest dzielone, które służy drugiemu człowiekowi. Natomiast bogacz z dzisiejszej Ewangelii dlatego jest krytykowany i dlatego otrzymuje otchłań i potępienie, dlatego że to, co posiadał, tym się nie dzielił. Był obojętny wobec bólu człowieka, który leżał obok jego głównej bramy, przez którą pewnie codziennie przechodził. Bogacz, który codziennie świętował i który cieszył się życiem, ale rozdawał tę dobroć pewnie i te swoje bogactwa, które posiadał, tylko tym, od których spodziewał się podobnej postawy. I spójrzcie, za życia oczywiście wszystko miał, ale później przychodzi ten moment przejścia do wieczności. I nie nauczył się podstawowego języka, języka miłości, języka dobroci, języka ofiary. I trzeci dramat, który również na naszych oczach rozgrywa się w dzisiejszej Ewangelii, to obojętność tych, którzy pewnie korzystali z dóbr bogacza. Bo jak ktoś jest bogaty, to każdy próbuje jakoś uszczknąć, żeby sam jeszcze coś mieć dla siebie. I próbowali od bogacza zyskać, a wobec ubogiego i cierpiącego nic nie uczynili. I dlatego dzisiejsza Ewangelia kładzie nacisk na taką postawę, która, tak jak powiedziałem, coraz bardziej jest obecna w naszym życiu, a jest to postawa obojętności. Człowiek przechodzi obojętnie, nie potrafi właściwego stanowiska zająć, nie potrafi czy nie chce zabrać zdania, bo będzie skrytykowany, bo będzie osądzony, bo będzie wytykany palcami, a zatem najlepiej dla własnego bezpieczeństwa zająć postawę obojętności. Spójrzcie, jak czasami w pracy przykładowo jest krytykowany Kościół albo pewne postawy. Czy stać was na odwagę przyjąć zdanie przeciwne? Albo się nie odezwę, albo włączę się w tę dyskusję. A pamiętajmy o jednym, że kiedy krytykujemy Kościół, to krytykujemy samych siebie. Kiedy krytykujemy to, co związane z Bogiem, to tak jakbyśmy podcinali gałąź, na której siedzimy. Oczywiście, że czasami są postawy, które rzeczywiście wobec nich trzeba podjąć konkretne zdanie, bo nie są odpowiednie, ale w rzeczywistości postawą człowieka, który rzeczywiście jest w Kościele, to postawa obronienia wartości, którymi żyje się w Kościele, które Bóg zadał nam jako konkretną misję, a zatem nieobojętność. Ale żeby tak dobitnie pokazać, moi kochani, na czym polega nasza taka obojętność codzienna, to teraz pokażę wam kilka postaw, które pokazują, jak na co dzień jesteśmy obojętni. Ja tak na co dzień przebywam w Krakowie, ponieważ często przemierzam taką dosyć intensywnie uczęszczaną przez ludzi trasę, bo to jest centrum Krakowa, gdzie znajduje się i dworzec autobusowy, i dworzec kolejowy, i pętla tramwajowa, i szpital uniwersytecki, a zatem bardzo dużo ludzi się przewija. I my, karmelici, wędrujemy codziennie z naszego klasztoru do klasztoru karmelitanek bosych, klasztoru klauzurowego i po drodze mija się masę ludzi. Czego brakuje? Uśmiechu, dobrego słowa, wzroku jakiegoś pełnego radości i utkwionego w drugiego człowieka. A co się widzi? Właśnie taką obojętność, spuszczoną głowę, zniechęcenie, zabieganie. I ta obojętność taka życiowa wciska się w naszą codzienność. A popatrzcie, jak bardzo byśmy chcieli widzieć na naszych ulicach, w miejscach, gdzie pracujemy, w naszych rodzinach uśmiech na twarzy, dobre słowo, życzliwość, odpowiedni poziom kultury. O to chodzi tak naprawdę w życiu. O tym chce nam powiedzieć dzisiejsza Ewangelia. Nie bądź człowiekiem obojętnym. Zrób coś z swoją codziennością, żeby była radośniejsza i więcej radości i nadziei dawała drugiemu człowiekowi. Dalej, człowiek obojętny to ten, który, żeby w jakiś sposób szybko pozbyć się problemu i drugiego człowieka, używa stwierdzenia: nie mam czasu. Albo ja jestem bardzo zagoniony, albo mam tyle problemów, mam gorsze problemy niż ty. Człowiek obojętny to ten, który nie potrafi dziękować za swoje życie, za swój dom, za swoją rodzinę, ale ciągle dopatruje się tego, czego mu brakuje, a nie dziękuje i nie dostrzega tego, co ma, a ma wiele. Dalej, człowiek obojętny życiowo to ten, który próbuje pomóc, którą może dać drugiemu człowiekowi, w jakiś sposób zrzucić na instytucję. Ktoś ci pomoże z tej bądź tamtej instytucji. I popatrzcie, ta obojętność coraz bardziej wciska się na różne sposoby w nasze życie. Takimi dwoma furtkami, przez które obojętność coraz bardziej pojawia się w naszym życiu, są dwie takie sfery życiowe dzisiaj bardzo ważne i same w sobie dobre, ale jeśli je źle wykorzystujemy, to wprowadzają nas w obojętność. I pierwszą taką furtką jest technika, która bardzo się rozwinęła, a drugą furtką jest cała sfera medialna. I o tym trzeba pamiętać. Żyjący w zeszłym stuleciu niemiecki filozof Heidegger powiedział takie bardzo dobitne słowa, które pokazują, w jakich okolicznościach przyszło nam żyć. Tenże filozof powiedział: technika zmniejszyła odległości, bo popatrzcie, szybko podróżujemy, przenosimy się z jednego kontynentu na drugi, szybko się komunikujemy, bo telefonia komórkowa daje nam możliwość kontaktu praktycznie w każdej części naszego globu. I mówi Heidegger, technika zmniejszyła odległości, ale nie stworzyła żadnej formy bliskości. Co z tego, że szybko podróżujemy i komunikujemy się, ale my nie potrzebujemy zmniejszać odległości. Człowiek potrzebuje bliskości i obecności drugiego człowieka. A on gdzieś jest na krańcu świata albo komunikuje się ze mną tylko poprzez właśnie technikę. A ja chcę jego obecności, ja chcę jego bliskości, ja chcę jego dobrego słowa, jego uśmiechu, jego oczu, jego prostej obecności. I dlatego, moi drodzy, to jest bogactwo, które pozwala nam się rozwijać. Technika pozwala nam szybko podróżować, komunikować się, ale technika też, wchodząc na przykład w te klimaty medyczne, sprawia, że człowiek może dłużej żyć, że choroby, które kiedyś były nieuleczalne, nagle mają możliwość czy człowiek ma możliwość wyjścia z tych chorób, albo przynajmniej ma możliwość godniejszego życia w tej chorobie, czy w tym cierpieniu, czy w tej niedołężności, czy w tym wieku, który obecnie osiąga, a który wcześniej by mu nie pozwalał na taką sprawność fizyczną. Technika jest dobra, ale pamiętajmy, że tym, który stworzył świat, jest nasz Bóg. I owszem, trzeba dbać to, co związane, czy wykorzystywać to, co daje nam technika, ale z drugiej strony, kochani, potrzeba nam, i to ja wam mówię, człowiek, który jest troszeczkę od was młodszy, potrzeba nam czego? Kontaktu z przyrodą, z naturą, z pięknem, ze sztuką, z muzyką. To pokazuje nam Boga, który jest dawcą piękna, dawcą dobroci, dawcą czegoś, czego nas, co nas przerasta, tak patrząc po ludzku. Mówi się, że jedną z przyczyn współczesnego ateizmu jest to, że człowiek ciągle obcuje z wytworami, które sam stworzył. Samochód, komputer, całe wyposażenie domu, a nie obcuje z przyrodą, którą daje Pan Bóg. Nie widzi tego ziarna, które kiełkuje, które dojrzewa, które wydaje plon, żeby być wdzięczny za proste sprawy, które Bóg daje tutaj nam na ziemi. A zatem, moi drodzy, oprócz wdzięczności Panu Bogu za to, że człowiek tak wspaniale się rozwinął i tyle technicznie osiągnął, trzeba przede wszystkim nam iść do tego, który dał nam tę możliwość rozwoju i który najlepszą architekturę i piękno zawarł w naszym otoczeniu, pięknie przyrody. I druga sprawa, media, świat medialny. Dobry, ale jeśli właściwie z niego potrafimy korzystać. To jest dobro w naszych rękach, ale dobro, kiedy służy człowiekowi. A dzisiaj spójrzcie, jak włączymy jakikolwiek, w ogóle jeśli chodzi o informacje, to jesteśmy przesyceni tą ilością informacji, które otrzymujemy. Zobaczcie, ile jest przeróżnych programów informacyjnych, które próbują na różne sposoby bombardować nas różnymi wiadomościami właściwie z całego świata. I człowiek ma przesyt tych informacji. Mało tego, my tego nie potrzebujemy. 100 lat temu nasi przodkowie, jak żyli, wcale tych informacji nie posiadali i chyba byli szczęśliwsi od nas. Żyli tą codziennością, która była wokół nich. Nie musieli wiedzieć, co dzieje się na krańcu świata, gdzieś po drugiej części globu. A byli szczęśliwsi, a zatem natłok informacji. W kolejności zobaczcie, ile w tych informacjach jest dobra. Zazwyczaj nagłaśnia się skandale i katastrofy. Mało się mówi o dobru, które się dzieje. Mało się mówi o sprawach kultury, o sprawach sztuki, o sprawach dobroci, która jest niesiona drugiemu człowiekowi. Te informacje gdzieś w serwisach informacyjnych lądują na samym końcu, ale najpierw jesteśmy przesyceni tym co nie buduje, co raczej budzi jakiś niepokój, lęk, strach. Celowo te informacje są tak podawane. Nie chcę tu mówić o jakichś technikach manipulacyjnych, bo nie jest to miejsce, ale coś w tym jest, żeby nasycić nas nie tym, co dobre, ale tym, co budzi niepokój, strach, lęk, beznadzieję. Dlatego, kochani, trzeba nam umiejętnie korzystać z serwisów informacyjnych. Nie oglądać, nie słuchać cały dzień, bo po co? Jak chcemy być na bieżąco, raz dziennie wystarczy. W kolejności zobaczcie, jak świat medialny tworzy nam rzeczywistość, która zupełnie czasami jest nierealna. Pamiętam, jak w 2008 roku leżałem parę miesięcy w szpitalu i miałem możliwość, bo dla zapchania czasu to ten telewizor w szpitalu cały czas leci, niestety, i te seriale przeróżne, i świat nierealny, stworzony, którego nie ma. I człowiek się naogląda i później myśli, że tak jest. A tak nie jest. Pamiętam, jak moja znajoma, która akurat niedawno zaręczyła się ze swoim narzeczonym, mówi, wie ojciec co, no dzisiaj to już byłam tak zdziwiona tym, co mi babcia powiedziała. Mówi mi tak, no zaręczyłaś się, no to słuchaj, może spróbujecie już żyć razem, sprawdzicie się, pomieszkacie trochę przed ślubem. A mówi, ojcze, ona codziennie do kościoła chodzi. Coś mi tu nie gra. No właśnie, takie życie gdzieś wymyślone, podane medialnie nagle w kobiecie, która codziennie zna Eucharystii, utkwiło i no przecież tak można. Dlaczego nie? Kochani, dlatego kilka takich prostych podpowiedzi z mojej strony, jak korzystać z mediów, które są dobre, z których trzeba korzystać, ale które trzeba traktować właściwie. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, nie korzystać z tych programów informacyjnych do bólu. Powiedzieć sobie raz dziennie wystarczy. Czasami włączyć sobie wartościowy film historyczny, być może jakiś program rozrywkowy, który troszeczkę pobudzi radość w człowieku. W kolejności, jeśli przejdziemy do całej sfery internetowej, wirtualnej, tu szczególne słowo dla rodziców, pamiętajcie, i to jest udowodnione z strony naukowej, że młody człowiek dzisiaj, który siedzi w sferze wirtualnej, o wiele bliżej jest swojemu rówieśnikowi, który gdzieś mieszka w drugiej części Europy, niż wam, rodzicom. Tak ten świat wirtualny, stworzony, mocno przesiąkł młodsze pokolenie. I trzeba być tego świadomym, że relacje, jakie się tworzą, przyjaźni, dobroci, to są relacje tylko wirtualne, one się później nie przekładają zupełnie na życie. Ile razy jako kapłan jestem świadkiem, że ktoś chce się spowiadać przez internet albo przez telefon. No nie, mówię, to jest miejsce, gdzie możemy się umówić na spotkanie. Ale przede wszystkim w życiu jest najważniejsze, żeby być człowiekiem, żeby się z nim spotkać, żeby z nim porozmawiać, żeby usłyszeć z jego ust słowa o jego życiu. Nie przez zdobycze techniki, nie przez świat wirtualny, ale osobiście. Jezus jak się spotykał, to spotykał się osobiście. Dlatego, kochani, korzystajmy z tego wszystkiego, co daje nam technika, co dają nam media. To jest bogactwo, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, ale jednocześnie o bogactwie, które nie może nas wpychać w obojętność, ale które będzie nas wyczulać na drugiego człowieka. I na koniec, bądźmy wdzięczni za to, co posiadamy. Bądźmy wdzięczni za najprostsze sprawy życiowe. W ten sposób będziemy ludźmi nadziei, czego i wam, i sobie życzę. Amen.